On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie po naszej wakacyjnej przerwie. Wracamy do comiesięcznego cyklu On wspomoże swoje wierne sługi, w którym to będziemy opowiadać na temat świętych błogosławionych i różnych wydarzeń z historii Kościoła, w których widać pewną opatrzność Bożą. I dziś, ponieważ jesteśmy radiem kaliskim, chciałbym właśnie z naszego rodzimego podwórka opowiedzieć Państwu o księżnej Jolancie. Jest nawet ulica księżnej Jolanty. Niektórzy do końca sobie nie zdają sprawy, że taka księżna rzeczywiście istniała, że nie jest postacią bajkową i była z Kaliszem dość mocno związana i właśnie Kalisz był jej domem przez większość jej życia. Była to księżna, która pochodziła z rodu Arpadów. O tym rodzie już Państwu opowiadałem o świętym Stefanie. Ogólnie ród bardzo płodny w błogosławionych i świętych i właśnie Jolanta jest też jednym z przykładów świętej węgierskiej, która tutaj na polskiej ziemi z Polską połączona, także polską świętą została. Urodziła się około 1244 roku. Było to ósme dziecko króla Beli IV i Marii z rodu Laskarisów. To był taki ród bizantyjski, w związku też z czym można powiedzieć, że na pewno od dziecka doskonale znała, jakby powiedzieć, kulturę łacińską i kulturę grecką, czyli tą bizantyjską, chrześcijaństwo wschodnie, które było w jakiś sposób w jej korzeniach z właśnie strony matki. Dostała imię Jolanta, czyli z węgierskiego Jochelet, i to najprawdopodobniej dla pamięci ciotki, czyli królowej aragońskiej, jednakże najczęściej w Polsce nazywano ją później Heleną, o czym jeszcze powiem. Skąd się wzięła w Polsce? Otóż gdy miała kilka lat, została wysłana przez swojego ojca i matkę na dwór swojej starszej siostry, czyli do Krakowa. Jej starszą siostrą była bowiem Kinga, święta Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Ten przydomek Bolesław otrzymał z tego też tytułu, że wraz ze swoją żoną złożył śluby czystości, śluby przed Bogiem, że ich małżeństwo będzie całkowicie nieskalane pożyciem małżeńskim, seksualnym i Bogu ofiarowują wszystko, co mają łącznie ze swoim małżeństwem. W tamtych czasach to była rzecz rzadka wśród władców. Dlaczego Bolesław to zrobił, nie do końca jesteśmy w stanie określić. No, może z miłości właśnie do Kingi, ponieważ wiadomo też, że nie miał żadnego dziecka z nieprawego łoża, więc najprawdopodobniej pożycia seksualnego nie tylko z żoną, ale także poza łożem małżeńskim nie miał. No i tam na tym dworze świętej Kingi kilkuletnia Jolanta przebywa, uczy się od Kingi, ona jest praktycznie jej taką piastunką, matką, nauczycielką. Co to znaczyło dla niej? Po pierwsze jest w obcej ziemi. Polacy to nie jest jej ród. Ona na początku swojego życia polskiego się nie uczyła, w związku z tym tu wszystko jest dla niej nowe. Jej pobożna siostra uczy ją takiego chrześcijańskiego życia. To 100%. Uczy się także polskiego języka i polskiej kultury. Dla jej ojca, czyli dla króla Beli, relacje polsko-węgierskie to był priorytet w tych czasach. Trzeba pamiętać, że te tereny dzisiejszej, nazwijmy to Słowacji, to wtedy były Węgry. I my z Węgrami bezpośrednio graniczyliśmy, a Małopolska właśnie miała bardzo dużo interesów na Węgrzech i na odwrót. To były interesy gospodarcze, ale też polityczna pomoc, wojskowa wielokrotnie, pewna łączność kulturowa. I ona tutaj w tej obcej ziemi jest, żyje i poza nią zupełnie ustawia się pewne nowe mariaże, pewne nowe sojusze i ona ma być częścią tego. Zostaje, proszę Państwa, obiecana księciu Piastowskiemu, Wielkopolski dokładnie, a dokładnie Kalisza, czyli Bolesławowi, któremu później nadano przydomek Bolesława Pobożnego. Bolesław Pobożny był nikim innym jak księciem kaliskim. Po podziale Polski to właśnie ta linia Wielkopolska Piastów w pewnym momencie, jakby powiedzieć, podzielona na dwa, przerwana. Jeden brat Przemysł pierwszy rządzi Poznaniem, drugi Kaliszem, czyli właśnie Bolesław, ale to wkrótce się kończy, gdyż Przemysł umiera, jego dzieci są nieletnie i to Bolesław będzie tym, który będzie rządził całą Wielkopolską. Ale zanim do tego dojdziemy, to musimy powiedzieć sobie, że w czasie organizacji właśnie beatyfikacji Stanisława, czyli biskupa męczennika, pierwszego biskupa męczennika polskiego, pierwszego świętego Polaka. W czasie tych uroczystości dochodzi do zaręczyn takich oficjalnych. To był rok 1256 i książę Kaliski Bolesław ma pojąć za żonę właśnie Jolentę. I teraz sobie powiedzmy wprost, ona ma 12 lat, on ma 35. Różnica jest kolosalna. To jest dla tej dziewczyny, no nie, oczywiście nie mamy jakichś tam zapisków, co nam sobie myślała, ale ten człowiek to mógłby być jej ojcem. I to jest na pewno dla niej szok. Ona bardzo długo z tego Krakowa do tego Kalisza jedzie. Zajęło jej to 3 lata. Oczywiście nie dlatego, że droga była ciężka, ale dlatego, że jej mąż przyszły musiał zmierzyć się z różnymi problemami wewnętrznymi, także zewnętrznymi konfliktami. Tam w tej Wielkopolsce nie było spokojnie. Było dość chaotycznie, dlatego dopiero po 3 latach ona dociera. Dociera w momencie, w którym już, tak jak mówię, w 1257 roku książę wielkopolski Przemysł I umiera i tym prawem spadku cały obszar jego władzy należy do Bolesława, ale Bolesław dostaje też wraz ze spadkiem, jakim jest ziemia, dostaje dzieci. Dostaje do wychowania dzieci Przemysła, a tu trzeba pamiętać o tym, że były to córki, ale także syn. Syn, który urodził się już po śmierci Przemysła I, który po nim dostał imię, był to Przemysł II. I gdy Jolenta przybywa do Kalisza, automatycznie staje się dla nich ciotką, a tak naprawdę matką, ponieważ jest bardzo mocno zaangażowana w ich wychowanie. To oni wychowują właśnie te dzieci. To oni im pomagają wzrastać. Temu Przemysłowi, który później odzyska koronę polską, na krótko, ale to jest ten człowiek. I proszę Państwa, dochodzi do ślubu. Pamiętamy, ona miała wtedy już 15 lat. Według wszelkiego prawa była kobietą już dorosłą i zaczyna się ich wspólne życie. O tym życiu wiemy niedużo, jak ono wyglądało tak prywatnie. Ale co wiemy? Przede wszystkim wiemy to, że Jolenta jest nazywana Heleną. Imię Jolenta było tak obce na polskich dworach, że bardzo szybko wymyślono po prostu inne imię dla księżnej i wszyscy to imię podłapali. Wszyscy rzeczywiście do niej Helena mówili i ona się z tym godziła. Mogła stanąć okoniem, mogła się w jakiś sposób oburzać, ale z jakiegoś powodu no, nie robi tego, tak? Rzeczywiście w tych pismach oficjalnych występuje pod swoim prawdziwym imieniem, ale jak Długosz mówi, nikt do niej tak nie mówił na dworze, łącznie z jej mężem. Co ona robi, proszę Państwa? Jej mąż jest człowiekiem niezwykle wybitnym. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że Bolesław Pobożny był jednym z jaśniejszych elementów dynastii Piastów w czasie rozpadu dzielnicowego. On był tym, który chciał zjednoczyć tę ziemię na nowo. W jaki sposób udało mu się prawem dziedziczenia zjednoczyć Wielkopolskę, gdyż on zarządzał Kaliszem i jednocześnie zarządzał Poznaniem. Stara się również połączyć z Pomorzem, co ostatecznie w jakiś sposób wyjdzie mu, gdyż jego potomek będzie też nazwany właśnie władcą Pomorza. Tym potomkiem jednak nie będzie jego syn. Oni nie składają takich ślubów jak Kinga i Bolesław z Małopolski. Prowadzą normalne pożycie i rodzą im się, ale córki. Najpierw 2, po jakimś czasie dopiero 3. Elżbieta, Jadwiga oraz Anna. Elżbieta zostaje wydana za księcia śląskiego, za Henryka, który by miał przydomek gruby lub gnuśny. Jadwiga zostaje wydana za księcia kujawskiego i w tamtym czasie no niektórzy twierdzili, że to nie była dobra partia, co nam jakiś książę z Kujaw. Władysław miał na imię, później był królem Polski, a ona była królową, ale do tego jeszcze daleka droga i w tamtych czasach no, Jadwiga dostała takiego pomniejszego księcia za męża. I Anna, ta najmłodsza, ta, która się już w późniejszym czasie rodzi, która od początku zostaje przeznaczona do tego, żeby być klaryską, żeby swoje życie poświęcić Bogu. Ale kim jest nasza bohaterka przy Bolesławie? Na pewno wsparciem i wsparciem w wierze. Proszę Państwa, w polityce może nie, tego nie widać. Znaczy może była, prawda? Może on ją słuchał, może mu radziła i tak dalej. Na pewno była pewnym argumentem też takim polityczno-militarystycznym, no bo była związana z dynastią Arpadów, więc w razie czego Bolesław mógł polegać na tym sojuszu. Jednakże w pismach z tamtego czasu imię Jolenty pojawia się w szczególności w momentach fundacyjnych. Oni, czyli Bolesław i Jolenta, czyli ta nasza Helena, fundują klasztory. I tu, proszę Państwa, jest, jakby to powiedzieć, najważniejsze, co ona po sobie zostawia, a jednocześnie widać jej myśl, widać jej ducha i widać, co ona chciała zrobić dla tych ziem, które, tak jak mówiłem na początku, nie były jej ziemiami. To nie był jej lud, taki z krwi. To byli obcy dla niej ludzie. Kogo ona sprowadza? Oni sprowadzają dwa skrzydła jednego zakonu. Mianowicie franciszkanów męskich i klaryski, czyli zakon żeński. Franciszkanie i klaryski to jest ten sam pień, to jest ruch franciszkański. Po co się sprowadza franciszkanów na ziemię? Tylko z jednego powodu, tylko z jednego, dla zbawienia. Proszę Państwa, jeżeli władca potrzebował, żeby mu ktoś się zajął ziemią, sprowadzał cystersów. Jeżeli potrzebował kogoś, kto by mu się zajął administracją, sprowadzał benedyktynów. I tak robiono na przykład w Małopolsce, przecież pierwsze fundacje Kazimierza Odnowiciela to benedyktyni, tak? To oni mieli się tym zająć. Cystersi, to oni mieli wyrywać tą ziemię, bo tej ziemi zawsze było dużo, ale jakoś nie zawsze była dobrze obrabiana, więc oni byli sprowadzani. Po co franciszkanie? Ludzie, którzy chodzą i żebrzą, którzy nie utrzymują się sami w zasadzie, którzy nic nie potrafią robić, nie mają żadnej nowej technologii, nie są geniuszami teologicznymi. Po co? Oni głoszą słowo. To jest zakon, który wywraca średniowieczną Europę, który wywala średniowieczny kościół do góry nogami. To jest zakon, którego założyciel powiedział wprost, jeśli nie będziecie głosić słowa, to cała wasza wiara jest bez sensu. I to mówił do kapłanów. I to mówił do kościoła, który był pełen przepychu, który z różnych powodów nie do końca własnej chęci, aż to państwu kilkakrotnie tłumaczyłem, mam nadzieję, że państwo to pamiętacie, musiał wejść w buty władców. Mówi to w świecie, w którym całość spokoju wewnętrznego opiera się na przymierzu tronu i biskupa, tego, który patrzy na tron i w razie czego grozi palcem, ty łamiesz zakazy Boże, i właśnie tego tronu, czyli tego cesarza, księcia, króla, jakby go tam nazwać, który patrzy na biskupa i w razie czego grozi mu mieczem, ty przestajesz karmić owce, zaczynasz chcieć być władcą ziemskim. Ten sojusz buduje całą cywilizację europejską. I w tym sojuszu kiełkują franciszkanie, którzy mówią, hola, a co z ludem? Co z ludźmi, którzy chodzą na mszę i nie wiedzą, o co w tym chodzi? Co z ludźmi, którzy nie potrafią powiedzieć Ojcze Nasz? Którzy nie wiedzą, kim był Jezus Chrystus? Tym ludziom trzeba głosić słowo. I to jest duch franciszkański, którego Jolenta, tak samo jak jej siostra Kinga w Małopolsce, wprowadza. I mamy tego, proszę Państwa, żywy pomnik w Kaliszu. No chyba każdy wie, gdzie jest kościół franciszkanów. To oni fundują franciszkanów w Kaliszu. Ale także w Gnieźnie, w Obornikach, w Pyzdrach, w Śremie. A później klaryski. Klaryski, które się modlą, tak? Bo klaryski to jest taki, można powiedzieć, też zakon kontemplacyjny. No dzisiaj to jest taki, można powiedzieć, jeden z najostrzejszych jeszcze funkcjonujących zakonów kontemplacyjnych. Ale w tamtych czasach klaryski też były kontemplacyjne. One się może nie różniły od innych mniszek kontemplacyjnych, ale one miały w swojej regule modlić się za braci franciszkanów, którzy mieli być z ludem, którzy mieli im mówić, którzy mieli im głosić, tak żeby oni to rozumieli. I w tym duchu właśnie żyje Jolenta. To jest jej dziedzictwo. Przekazać tą wiarę na samo dno. To nie jest, proszę Państwa, rzecz, która była jakaś tam z kosmosu. W tym samym czasie arcybiskupem Gniezna zostaje Jakub Świnka. Człowiek z tej ziemi. Polak, który na synodach diecezjalnych co robi? Wali księży po łbach za to, że nie głoszą słowa. Że nie głoszą słowa po polsku. Tylko po niemiecku, po czesku, bo taki był ich język. Po łacinie. I Polacy, ci, którzy mieszkają na tych ziemiach, którzy mają język taki, a nie inny, dla nich Kościół jest innym językiem, innym światem. To jest dla nich obowiązek, to jest dla nich jakaś praktyka, jakaś magia. Przecież Jakub Świnka dokładnie to robi. Rozwala ten system. Na wszystkich synodach po kolei on na to naciska i tu łącznie z karami kanonicznymi nakłada na księży, którzy nie głoszą słowa. Słowo głosić. To jest jego, można powiedzieć, idea fix, jeżeli chodzi o naprawę Kościoła. I po polsku. I zmawiać Ojcze Nasz, zdrować Mario, wierzę w Boga, żeby oni wiedzieli, co w ogóle, o co chodzi w Kościele. Bo co z tego, że książę wie, o co chodzi w Kościele? Książę ma pod sobą drużynę, urzędników, oni też wiedzą, ale pod spodem 90% tego społeczeństwa to jest lud, który nic nie wie. Nic nie wie. I on jest tu w Kościele, tu idzie do babki i się modli, tam jakieś jajko, tu jakaś magia, tutaj chrzczą dzieci, tutaj płacą za spowiedź i tak dalej, i tak dalej. I to jest, proszę Państwa, Jolenta. I gdy jej mąż, który też był człowiekiem pobożnym, jak to mówimy, ale proszę zwrócić uwagę, on nie doczekał się syna. Oddaje całą swoją ziemię swojemu bratankowi, Przemysłowi II. I gdy on umiera, to właśnie Przemysł staje się księciem Wielkopolski. Co ciekawe, on zanim umarł, oddał mu część poznańską, żeby nią władał. Potem oddaje mu Kaliską. Potem Przemysł zostaje też księciem na Pomorzu, po czym się koronuje. Później wiemy, jak to się skończyło, jeżeli państwo nie pamiętają, został zamordowany. Najprawdopodobniej to był taki sojusz przede wszystkim Branderburczycy, ale też rody baronów wielkopolskich, którym nie podobało się to, że władca zwierzchni znów sięga po koronę i ma taki autorytet i że nie oni rządzą tą ziemią. I gdy Bolesław Pobożny umiera, zresztą dość ciekawie to się składa, ponieważ w tym samym mniej więcej czasie umiera Bolesław Wstydliwy. Kinga oraz Jolenta idą do Klarysek, do swoich ukochanych Klarysek, które fundowały. I tam też spędzają resztę swojego życia. Jolenta wstępuje do Klarysek w Starym Sączu. To są te klaryski fundowane przez Kingę. Tylko dlatego, że klaryski w Gnieźnie jeszcze są niegotowe. Tam jeszcze wszystko nie jest dopięte na ostatnim guzik. Ale gdy Kinga umiera, Jolenta wraca do Gniezna. I w Gnieźnie, czyli we własnej fundacji, spędza resztę swojego życia. Co ciekawe, ona była księżną. Ale nie mamy informacji, absolutnie, że została ksienią. Czyli nie została głową tego zgromadzenia. Najprawdopodobniej jej tą głową nie była. Oczywiście miała autorytet w zgromadzeniu, które sama ufundowała, ale nie jest głową tego zgromadzenia, jest pokorna. Często w ikonografii przedstawia ją się jako modlącą przed Chrystusem cierpiącym, ponieważ mamy informację, że najprawdopodobniej miała tego typu wizję Chrystusa cierpiącego, który ją prosił, aby ona również ofiarowała swoje cierpienie za zbawienie innych. Problem polega na tym, że jej pierwszy życiorys, proszę państwa, tu jest wiek XIV, a pierwszy życiorys został XVII-XVIII wiek napisany, więc to jest strasznie dużo czasu. Po drodze wiele rzeczy urosło legendami, o wielu rzeczach zapomniano i dzisiaj postać tej świętej, która została przez Kościół beatyfikowana, przypomnieć tak w rzeczywistości, jak to tak naprawdę wyglądało, jest pewnym zadaniem dla historyków, ale historycy właśnie tą pracę domową starają się odrobić. Widzą kobietę, która rzeczywiście mężowi towarzyszyła w fundacjach, jest w dokumentach. Widzą tą, która poszła do zakonu i pokornie nie przyjęła tej najważniejszej w zakonie funkcji. Ona tam umiera w zakonie, otoczona siostrami w opinii świętości. Do jej grobu wędrują od samego początku jej śmierci pątnicy, aby prosić ją o różnego rodzaju łaski. Ona umarła w Gnieźnie i tam też została pochowana, mimo że to z Kaliszem i to w Kaliszu spędziła najdłuższy czas swojego życia. Na jej nagrobku napisano: tu leży perła droga z domu książęcego Jolenta, święta pani z rodu cesarskiego. Po śmierci męża swego zakon ten obrała, w tym zakonie do śmierci w cnotach świętych trwała. To właśnie jest napisane na jej nagrobku. Zachęcam do tego, żeby do błogosławionej Jolenty się modlić. Była ona bardzo mocno związana z naszym miastem, dlatego też wstawiennictwo jej na pewno w tym mieście może być odczuwalne. Była matką, znała troski macierzyństwa, dlatego można też modlić się do niej w sprawach właśnie związanych z macierzyństwem, z troską o swoich bliskich, o swojego męża, o którego też walczyła w modlitwie, aby nie daj Bóg się nie potępił. Na szczęście został nazwany pobożnym i jest tutaj pewna nadzieja, że taki był, że to nie tylko dlatego, że fundował kościoły za wstawiennictwem, czy też można powiedzieć przymuszany przez swoją żonę, ale rzeczywiście, że jego życie było życiem pobożnym i w Chrystusie odnajdywał nadzieję życia wiecznego. Proszę państwa, słyszymy się za tydzień. Życzę wszystkim dobrego miesiąca. Niech błogosławiona Jolenta Helena nam pomaga. Do usłyszenia.